Jak dzik otoczony broni się białymi klami i tnie zajadłą psiarnię, tak ów tabor wśród chmary tatarskiej bronił się z rozpaczą i nadzieją, że z obozu pomoc większa od Wierszulowej mu przyjdzie. Jakoż wkrótce na równinie zamigotale czerwone kolety dragonów Kuszla i Wolodyjowskiego. Rzekłbyś listki czerwone kwiatów, które wiatr żenie. Ci dobiegli do chmary tatarskiej i wpadli w nią jak w czarny las, tak że po chwili wcale ich nie było widać, tylko kotlowanie uczyniło się jeszcze większe. Dziwno było nawet żołnierzom, dlaczego książę nie przyjdzie od razu z dostateczną potęgą w pomoc otoczonym, ale on zwłóczył, chcąc dowodnie pokazać żołnierzom, jakie to posiłki im prowadził i przez to serce im podnieść i do większych jeszcze niebezpieczeństw przygotować. Jednakże ogień w taborku słabiał. Znać, już nabijać nie mieli czasu, albo się rury muszkietów zbyt rozgrzały. Natomiast wrzask Tatarów zwiększał się coraz bardziej, więc książę dał znak i trzy husarskie chorągwie. Jedna jego własna pod Skrzetuskim, druga starosty Krasnostawskiego, trzecia królewska pod panem Pigłowskim, runęły z obozu ku bitwie. Dobiegły i uderzywszy jak obuchem, rozerwali od razu pierścień tatarski. Potem spędzili go, zgniotli na równinie, wyparli ku lasom, rozbili raz jeszcze i gnali o ćwierć mili od obozu. Taborek zaś wśród radosnych okrzyków i huku dział zemknął bezpiecznie w okopy. Tatarzy jednak, czując, że za nimi idzie Chmielnicki i Han, nie znikli całkiem z oczu. Owszem, wkrótce zjawili się na nowo i hallakując obiegali cały obóz, zajmując przy tym drogi, gościńce i wsie pobliskie, z których wkrótce podniosły się słupy czarnego dymu ku niebu. Mnóstwo ich harcowników zbliżyło się pod okapy, przeciw którym sypnęli się zaraz pojedynczo i kubkami żołnierze książęcy i kwarciani, szczególnie z tatarskich, wolowskich i dragońskich chorągwi. Wierszul nie mógł brać w harcach udziału, albowiem sześć razy w głowę cięty przy obronie taborku leżał jak nieżywy w namiocie. Natomiast pan Wolodyjowski, choć cały już jak rak od krwi czerwony, za mało miał jeszcze ukontentowania i pierwszy wyruszył. Trwały owe harce aż do wieczora, na które z obozu piechoty i rycerstwo z górnych chorągwi patrzyło jak na widowisko. Przebiegano więc sobie wzajemnie, potykano się gromadami albo pojedynczo, chwytano żywcem niewolników. A pan Michał, co którego ucapił i odprowadził, to znów wracał. Czerwony jego mundur uwijał się po całym pobojowisku, aż go wreszcie Skrzetuski panu Landskorońskiemu jako osobliwość z dala pokazał, bo ilekroć szczepił się z Tatarem, rzekłbyś w Tatara piorun trzas. Zagloba, choć pan Michał nie mógł go dosłyszeć, dodawał mu krzykiem z walów ochoty, od czasu zaś do czasu zwracał się do stojących naokół żołnierzy i mówił:
— Patrzcie, waszmościowie, ja to tak uczyłem go szablą robić. — Dobrze, dalejże po nim. No, dalibóg, niedługo mnie dorówna.
Ale tymczasem słońce zaszło i harcownik począł zwolna ściągać się z pola, na którym pozostały tylko trupy końskie i ludzkie. W mieście poczęto znów dzwonić na Anioł Pański. Noc zapadała zwolna, jednakże ciemność nie nadchodziła, bo naokół świeciły luny. Palili się Zolościce, Barzyńce, Lublanki, Stryjówka, Kretowice, Zarudzie, Wachlówka i cała okolica, jak okiem sięgnąć, płonęła jednym pożarem. Dymy w nocy stały się czerwone, gwiazdy świeciły na różowym tle nieba. Chmary ptactwa z lasów, gąszczów i stawów podnosiły się z wrzaskiem okropnym i krążyły w powietrzu oświetlonym pożogą, jakoby płomienie latające. Bydło w taborze, przerażone niezwykłym widokiem, poczęło ryczeć żałośnie. — Nie może być — mówili między sobą w okopie starzy żołnierze — aby ów komunik tatarski takowe rozniecił pożary. Pewnie to sam Chmielnicki z kozakami i całą ordą się zbliża. Jakoż nie były to czcze domysły. Już bowiem pan Sierakowski przywiózł poprzedniego dnia wiadomość, że hetman Zaporowski i Han tuż za komunikiem następują, czekano więc ich na pewno. Żołnierze co do jednego byli na okopach, lud na dachach i wieżach. Wszystkie serca biły niespokojnie. Niewiasty szlochale po kościołach, wyciągając ręce do Najświętszego Sakramentu. Gorsze od wszystkiego oczekiwanie przygniotło niezmiernym ciężarem miasto, zamek i obóz. Ale nie trwało długo. Noc jeszcze nie zapadła zupełnie, gdy na widnokręgu ukazały się pierwsze szeregi kozackie i tatarskie, za nimi drugie, trzecie, dziesiąte, setne, tysiączne. Rzekłbyś, wszystkie lasy i chaszcze zerwały się nagle z korzeni i idą na zbaraż. Na próżno oczy ludzkie szukały końca tych szeregów. Jak wzrok sięgnął, czarniło się mrowie ludzkie i końskie ginące w dymach i lunach oddalenia. Szli jak chmury albo jak szarańcza, która całą okolicą ruchomą straszliwą masą pokryje. Przed nimi szedł groźny pomruk głosów ludzkich, jak wicher szumiący w boru wśród wierzcholków starych sosen. Po czym, zatrzymawszy się o ćwierć mili, poczęli się rozkładać i zapalać nocne ogniska. — Widzicie ognie? — szeptali żołnierze. — Dalej idą, niż koń jednym tchem doleci. — Jezus Maria! — mówił do Skrzetuskiego Zagłoba. — Mówię wać panu, że lew jest we mnie i trwogi nie czuję, ale wolałbym, żeby ich jasne pioruny wszystkich do jutra zatrzasły. Jak mi Bóg miły, że ich za wiele. Już chyba i na dolinie Józefata większego tloku nie będzie. I powiedz, wać pan, o co tym złodziejom chodzi? Nie siedziałby to każdy psu brat lepiej w domu? Nie robiłby spokojnie pańszczyzny? No co my winni, że nas Pan Bóg szlachtą, a ich chamami stworzył i powinnymi im być kazał? Tfu, złość mnie porywa. Słodki ja człowiek, do rany mnie przyłożyć, ale niechże mnie do pasji nie doprowadzają. Za dużo oni mieli swobód, za dużo chleba. To też się rozmnożyli jak myszy w gumnie, a teraz się na kotów porywają. Ach, poczekajcie, poczekajcie. Jest tu kot, co się nazywa Kniaź Jarema i drugi Zagłoba. Co waś myślisz, czy będą tentowali traktatów? Żeby się tak w pokorę udali, jeszcze by ich można zdrowiem darować, co? Jedno mnie ciągle niepokoi, czy wiwendy w obozie jest dosyć. A do diabla. Patrzcie, no waszmościowie, znowu tam ognie, za tymi ogniami i dalej ognie. Niechże czarna śmierć spadnie na takowy kongresus. Co waś mówisz o traktatach, odrzekł Skrzetuski. Gdy oni sądzą, iż wszystkich nas mają w ręku i jutro najdalej dostaną. Ale nie dostaną, co? Pytał Zagłoba. Boska w tym wola. W każdym razie, skoro tu jest książę, nie przyjdzie im łatwo. O, toś mnie, wać pan, pocieszył. Nie o to mnie chodzi, by im łatwo nie przyszło. Jeno, żeby wcale nie przyszło. Niemale to jest ukontentowanie dla żołnierza, gdy darmo gardła nie daje. A pewnie, pewnie. Niech to pioruny zapalą razem z waszym ukontentowaniem. W tej chwili zbliżyli się Podbipięta i Wolodyjowski. Mówią, że ordy i kozactwa jest na 500 000, rzekł Litwin. Bodaj waści język odjęto, krzyknął Zagłoba. Dobra nowina. Przy szturmach łatwiej ich ciąć niż w polu. Odpowiedział ze słodyczą pan Longinus. Skoro się książę nasz i Chmielnicki wreszcie spotkali, rzekł pan Michał, to już o żadnych układach ani gadać. Albo starosta, albo kapucyn. Jutro sądny dzień będzie, dodał, zacierając ręce. Mały rycerz miał słuszność. W tej wojnie, tak długiej, dwa lwy najstraszniejsze ani razu nie stanęły sobie oko w oko. Gromił jeden hetmanów i regimentarzy, drugi potężnych atamanów kozackich. Za jednym i za drugim szło w trop zwycięstwo. Jeden i drugi byli postrachem nieprzyjaciół, Ale czyja szala miała przeważyć w bezpośrednim spotkaniu, teraz dopiero miało się rozstrzygnąć. Wiśniewiecki patrzył bowiem z okopu na nieprzejrzane ćmy tatarskie, kozackie i na próżno starał się je objąć okiem. Chmielnicki spoglądał z pola na zamek i obóz, myśląc w duszy: tam mój wróg najstraszliwszy, gdy tego zetrę, któż mi się oprze. Łatwo to było zgadnąć, że walka między tymi dwoma ludźmi będzie długa i zaciekła, ale rezultat nie mógł być wątpliwy. Ów kniaź na Lubniach i Wiśniowcu stał na czele 15 000 ludzi, licząc w to i sługi obozowe. Gdy tymczasem za chłopskim wodzem szły ludyszcza mieszkające od Morza Azowskiego i Donu aż po ujścia Dunaju. Szedł więc z nim Han na czele ordy krymskiej, białogrodzkiej, nohajskiej i dobruckiej. Szedł lud, który na wszystkich dorzeczach Dniestru i Dniepru zamieszkiwał. Szli Niżowi i czerń nieprzeliczona ze stepów, jarów, borów, miast, miasteczek, wsi i hutorów i ci wszyscy, co pierwej w dworskich lub koronnych chorągwiach służyli. Szli Czerkasowie, Karalasze Woloscy, Turcy Sylistryjscy, Turcy Rumelscy, szły nawet luźne watachy Serbów i Bułgarów. Zdawać się mogło, że to nowa wędrówka narodów, które porzuciły mroczne stepowe siedziby, ciągnął na zachód, by nowe ziemię zająć, nowe państwo utworzyć. Taki to był stosunek sił walczących. Garść przeciw krociom, wyspa naprzeciw morzu. Więc nie dziwota, że niejedno serce biło trwogą i że nie tylko w mieście, nie tylko w tym kącie kraju, ale i w całej Rzeczypospolitej patrzono na ten samotny okop otoczony powodzią dzikich wojowników, jak na grobowiec wielkich rycerzy i wielkiego ich wodza. Tak samo zapewne patrzył i Chmielnicki, bo ledwie ognie rozpalili się dobrze w jego obozach, gdy przed okopami kozak, wysłaniec, jął machać białą chorągwią, trąbić i krzyczeć, by nie strzelano. Straże wyszły i porwały go natychmiast. — Od hetmana do księcia Jeremy — rzekł im. Kniaź jeszcze z konia nie zsiadł i stał na okopie z twarzą pogodną jak niebo. Luny odbijały mu się w oczach i obluczyły różowym blaskiem jego delikatną, białą twarz. Kozak, stanąwszy przed obliczem pańskim, stracił mowę i łydy zadrżały pod nim, a mrowie przeszło mu przez ciało, choć to był stary wilk stepowy i jako poseł przybywał. — Kto ty? — pytał książę wojewoda, utkwiwszy w niego swe spokojne źrenice.
— Ja setnik, sokół, od hetmana.
— A z czym przychodzisz? — Setnik poczuł bić czołem poklony aż pod strzemiona książęce.
— Przebacz, władyko, co mnie kazali, to powiem. Ja nie winien.
— Mów śmiało.
— Hetman kazał mi powiedzieć, że w goście przybył do Zbaraża i jutro w zamku was odwiedzi.
— Powiedz mu, że nie jutro, ale dziś wydaję ucztę w zamku — odrzekł książę. Jakoż w godzinę później zagrzmiały na wiwatym moździerze, wzniosły się radosne okrzyki i wszystkie okna zamkowe zajaśniały od tysiąców świec jarzących. Han, usłyszawszy wiwatowe strzały, głosy trąb i kotłów, wyszedł własną osobą przed namiot w towarzystwie brata Nuradyna, sułtana Galgi, Tuchaj Beja i wielu mużów, a następnie posłał po Chmielnickiego. Hetman, jakkolwiek nieco już podpiły, stawił się natychmiast i bijąc poklony, a zarazem przykładając palce do czoła, brody i piersi, czekał na zapytanie. Przez długi czas Han spoglądał na zamek świecący z dala jak olbrzymia latarnia i kiwał z lekka głową, Na koniec pogładził się ręką po rzadkiej brodzie, która w dwóch długich kosmykach spadała na lasicową szubę, i rzekł, wskazując palcem na jaśniejące szyby: — Hetmanie Zaporoski, co tam jest?
— Najpotężniejszy carzu — odrzekł Chmielnicki. — To książę Jarema ucztuje.
Chan zdumiał się.
— Ucztuje? — Trupy to jutrzejsze dziś ucztują — odrzekł Chmielnicki. Wtem nowe wystrzały huknęły na zamku, zabrzmiały trąby, a zmieszane okrzyki doszły aż do dostojnych uszu Hanowych. Jeden Bóg mruknął. Lew jest w sercu tego giaura. I po chwili milczenia dodał: wolałbym z nim stać niż z tobą.
Chmielnicki zadrżał. Ciężko on opłacał niezbędną przyjaźń tatarską, a do tego jeszcze nigdy nie był pewien straszliwego sojusznika. Lada fantazja Hanowa, a wszystkie ordy mogły się zwrócić przeciw kozactwu, które wówczas byłoby zgubione bez ratunku. A przy tym wiedział Chmielnicki jeszcze i to, że Han pomagał mu wprawdzie dla lupów, dla darów, dla nieszczęsnego Jasyru, uważając się jednak za prawowitego monarchę, wstydził się w duszy stawać po stronie buntu przeciw królowi, po stronie takiego chmiela przeciw takiemu Wiśniowieckiemu. Hetman kozacki upijał się częstokroć nie tylko z nalogu, ale i z desperacji.
Wielki monarcho, rzekł, Jarema twój wróg, on to Tatarom odjął za Dnieprze, on pobitych murzów jako wilków po drzewach na postrach wieszał. On na Krym chciał iść ogniem i mieczem.
— A wy to nie czyniliście szkód w Ulusach? — pytał Han.
— Jam twój niewolnik.
Sine wargi Tuchajbeja poczęły drgać i kły błyskać. Miał on między kozakami śmiertelnego wroga, który swego czasu cały czambuł w pień mu wyciął i samego ledwie nie schwytał. Nazwisko jego cisnęło mu się teraz do ust z nieublaganą siłą mściwych wspomnień, więc nie wytrzymał i począł warczyć z cicha.
— Burlaj, burlaj, Tuchajbeju! — rzekł natychmiast Chmielnicki. — Wy z Burlajem, za najjaśniejszym i mądrym rozkazaniem Hanowym zeszłego roku, wodę na miecze leli.